Witam serdecznie po tak długiej przerwie. Tak długiej, że praktycznie zapomniałem, jak te wszystkie rzeczy się obsługuje. No ale mam nadzieję, że jakoś nam się uda to ogarnąć w międzyczasie, gdy już nasz gość główny będzie mówił. Bo okazuje się, że mamy dwóch gości. Niestety moich dwóch kolegów współprowadzących miało bardzo ważne sprawy i nie dali rady dotrzeć. Ale na szczęście mamy przede wszystkim naszego głównego gościa, doktora Przemysława Dulębę, który będzie tutaj ciągnął przede wszystkim rozmowę na temat Celtów, bo ani ja, ani nasz drugi gość specjalny, który w ostatniej chwili udało się go załatwić, doktor Dawid Sych,
witam wszystkich.
Pomoże i sam brał udział w wykopaliskach, które prowadził Przemek, więc mam nadzieję, że będą bardzo interesujące anegdoty i nieraz się zaśmiejemy.
Może nie wszystkie anegdoty.
Nie. Tylko takie, które nadają się dla dzieci, bo domyślam się, że i również nieletni nas słuchają, więc będziemy musieli o tym pamiętać.
Nie, będzie poważna naukowa atmosfera, więc myślę, że możemy zaczynać, tak?
Tak jest. Kolegi Dawida na razie nie widać, ale będę nad tym pracował w międzyczasie, gdy Przemek zacznie, będzie już opowiadał. Czy zaczynamy od slajdów, tak, od razu? Czy myślę, może się najpierw przedstawcie, tak? Przemek, kim jesteś w ogóle dla osób, które cię nie znają?
Jeszcze raz witam wszystkich. Obecnie jestem adiunktem w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego i pracuję nad moim nowym projektem, który jest poświęcony tym razem szlakowi bursztynowemu i rozwojowi handlu, wymiany takiej międzyregionalnej i rzemiosła w okresie lateńskim na ziemiach polskich. To tak na chwilę obecną, a we Wrocławiu jestem już chyba 8 rok, pracuję jako archeolog. Wcześniej studiowałem i doktoryzowałem się w Warszawie, na Uniwersytecie Warszawskim. Tam zajmowałem się też archeologią Celtów, ale głównie koncentrowałem się na badaniu zachodnio-małopolskiej Wyżyny Lesowej, czyli tego obszaru na północ od Krakowa, południowych rubieży województwa świętokrzyskiego, i tam prowadziłem głównie badania. Teraz od 8 lat zogniskowałem swoje prace badawcze na obszarze Śląska, i górnego, i dolnego. Także tak to wygląda pokrótce.
A i teraz, Dawidzie, jeszcze jakbyś ty mógł parę słów.
Witam wszystkich ponownie, nazywam się Dawid Sych. W przeciwieństwie do Przemka nie zajmuję się na co dzień Celtami. Moja specjalizacja to traseologia, czyli badania mikrośladów widocznych na, w moim przypadku akurat na przedmiotach wykonanych z metali, z brązu. Z tego też obroniłem swoją pracę na Uniwersytecie Wrocławskim, ale przez wiele lat, jak już Radek wspomniał, brałem udział w wykopaliskach w Samborowicach praktycznie od pierwszego sezonu, który tam się odbył w 2013 roku.
I dziękuję za doświadczenie. Tak, i tutaj muszę jeszcze nadmienić, że te wykopaliska to nie jest tylko jakby zasługa Uniwersytetu Wrocławskiego, ale to jest owoc takiej długotrwałej współpracy z Muzeum Śląskim w Katowicach, reprezentowanym godnie przez Jacka Sojdę, naszego wspaniałego kolegę, który też się jakby zawiaduje tymi zbiorami, które pochodzą z tych badań, i one będą stanowiły kolekcję tego muzeum. Mam nadzieję, że kiedyś uda nam się zrobić, jakby już podsumujemy, zakończymy ten projekt badawczy w całym mikroregionie Samborowic w obecnym powiecie raciborskim, że uda nam się przygotować z tego taką wystawę, która będzie pokazywała jakby całe to spektrum badań. A obszar ten jest bardzo ciekawy, dlatego że stanowi jeden z najlepiej zasiedlonych, najintensywniej zasiedlonych terenów osadnictwa celtyckiego w Polsce. Dobrze, to tyle tak jak pod kątem takich jakby wejścia. Natomiast tak, no myślę, że
zacznijmy od
oczywiście.
Kim byli Celtowie? Dla osób, które jeśli są takie w czacie, dla których się nie orientują.
To była ludność indoeuropejska, należąca do wielkiej rodziny ludów indoeuropejskich, czyli tych rozciągniętych od Indii aż po Irlandię. w największym skrócie, czyli posługiwała się językiem, który należy do wielkiej rodziny języków indoeuropejskich, bo jakby Celtowie tworzyli osobną gałąź języków celtyckich. One też jakby same w sobie są zróżnicowane, możemy tylko tak, żeby uporządkować, podzielić je na dwie grupy, jak to językoznawcy robią, czyli na języki pceltyckie i kuceltyckie. Oczywiście nas najbardziej interesują ci Celtowie, którzy żyli w starożytności. Do dzisiaj ludy celtyckie zachowały się w liczbie szczątkowej i zasiedlają sam zachodni skraj Europy, to znaczy Irlandię, Szkocję, Walię, a także Półwysep Bretoński, Półwysep Armorykański na terenie dzisiejszej Francji. I tam mieszka do dzisiaj ludność, która posługuje się poszczególnymi narzeczami, poszczególnymi odmianami właśnie językami celtyckimi. Natomiast ta ludność już jest w zasadzie w dużej mierze dwujęzyczna i albo język francuski, albo język angielski wypiera te języki. Więc tutaj jakby pomimo tej takiej olbrzymiej tradycji piśmiennictwa od okresu średniowiecza, w którym powstało bardzo dużo zabytków niesamowitej wartości dla kultury europejskiej, to te języki, myślę, że z dnia na dzień staną się językami wymarłymi i ta ludność, pomimo tego, że to jest jakby potomkowie są tej społeczności celtyckiej, to jednak będzie miała problem z zachowaniem tej kultury. Dlatego wydaje mi się, że Celtowie o tyle są jakby atrakcyjni z punktu widzenia Polski i badań na obszarze ziem Polski, dlatego że mało kto kojarzy to Celtów z Polską. To w takiej powszechnej świadomości to kultura Celtów to przede wszystkim Wyspy Brytyjskie, to co jakby dotrwało do dzisiaj, to co było w średniowieczu rozwijane. Natomiast jakby mało kto sobie zdaje na obszarze ziem Polski głównie, że jakby rdzeniem tej kultury są tereny bardzo pokrewne i w zasadzie bliskie terenom ziem polskich, czyli chociażby Kotlina Czeska po części, ale przede wszystkim obszar na północ od Alp. To są tereny od współczesnej Burgundii, Badenii-Württembergii, Nadrenii, Bawarii, Austrii, Szwajcarii. To są te obszary, gdzie ta kultura w zasadzie wykształciła się na bazie wcześniejszego osadnictwa związanego z okresem hallsztackim i z kulturą, tak jak to mówią archeolodzy, kręgiem zachodnio-hallsztackim, czyli z tymi obszarami, które we wczesnej epoce żelaza bardzo intensywnie się rozwijały i dostały się pod bardzo istotny wpływ kultur, w zasadzie cywilizacji śródziemnomorskich, a przede wszystkim cywilizacji greckiej. I ci barbarzyńcy z północy, właśnie ci Celtowie, zaadaptowali to bardzo dużo rzeczy, bardzo związanych z tą cywilizacją klasyczną, naśladowali, niekiedy bardzo umiejętnie i bardzo oryginalnie. Powstała taka naprawdę bardzo ciekawa kultura i myślę, że to, co mnie też zawsze i w tym fascynowało, to jest to, że jest to taka cywilizacja pełna różnego rodzaju sprzeczności, ale jednocześnie taka bardzo imponująca i kulturotwórcza, bo jakby ten wpływ kultury celtyckiej, o czym będziemy sobie pewnie jeszcze na sam koniec pewnie podsumowywali, dotyczy w zasadzie aż do okresu powiedzmy XIX wieku albo przełomu XIX-XX wieku do okresu powiedzmy modernizmu, kiedy też ten renesans tej kultury celtyckiej nastąpił, zwłaszcza na obszarze Wysp Brytyjskich. Więc jest to bardzo ciekawe, a przede wszystkim jakby z punktu widzenia archeologii ziem polskich, to jest w zasadzie pierwsza taka sytuacja, może nie pierwsza w ogóle, bo jeszcze mamy przykład ludności kimeryjskiej i scytyjskiej, tych koczowników, którzy prawdopodobnie jakoś oddziaływali na tereny ziem polskich, ale pomijając ich, to jest to w zasadzie pierwsza taka cywilizacja, pierwsza kultura archeologiczna, którą możemy łączyć z konkretnym etnosem, konkretnym ludem, który mówił konkretnymi językami, który miał taką kulturę, o której możemy powiedzieć coś więcej. I myślę, że to jest bardzo ciekawe. I wydaje mi się, że to też powoduje, że tutaj mamy dużo więcej możliwości interpretacyjnych, jeśli chodzi o archeologiczne zabytki, które my znajdujemy w ziemi.
No tak, tak. I jak tradycyjnie, jak to naukowiec, całkowicie zapomniałeś wspomnieć o tym, skąd taka przeciętna osoba niezwiązana z archeologią może w ogóle kojarzyć Celtów, bo inną nazwą zasadniczo Celtów byli Galowie, tak?
Tak, znaczy to jest, dobrze, to już, jeżeli mam uporządkowywać i dodawać wszystkie te informacje, takie bardzo istotne, to jakby Celtami na zachodzie, a Galatami na wschodzie, powiedzmy świata śródziemnomorskiego, nazywano właśnie te ludy celtyckie. I tutaj, a Galowie to była ludność celtycka, która zamieszkiwała Galię, czyli obszar dzisiejszej Francji i po części Szwajcarii i Belgii. I to był ten, jakby Galowie to są Celtowie z Galii. Bo tutaj pojawiały się dwa terminy w języku z języka greckiego i jednym to był właśnie Keltoi, od którego wywodzi się polskie słowo Celtowie. Tak naprawdę powinno być Keltowie i w XIX wieku niektórzy polscy naukowcy w ten sposób zapisywali tą nazwę i są do dzisiaj nawet tacy historycy, którzy w ten sposób upierają się, że powinno być ta nazwa powinna być przekładana jako Keltowie. Ale na obszarze wschodnim, na obszarze świata greckiego, ta sama ludność była określana mianem Galatów, Galatoi. I tutaj jakby może się to wydawać czasami jakby skomplikowane, ale wierzcie mi, że to jakby generalnie dotyczy tej samej ludności, która posługiwała się tymi językami celtyckimi, a podobne obyczaje, w podobny sposób wojowała, wyznawała podobną religię i jakby to dotyczy jednego takiego wielkiego konglomeratu, jednego etnosu. To myślę, że to tak można powiedzieć i to będzie bardziej bezpiecznie, że to jest taki etnos, czyli tak jak mamy te grupy, mamy etnos słowiański, mamy etnos germański, mamy etnos italski i mamy właśnie Celtów jako kolejny taki mega etnos, czyli duży lud. I no myślę, to tyle. Także dotyczy to zawsze tej samej ludności. No i Galowie w popkulturze oczywiście wiązani z podbojem rozprzestrzeni do historii, w tej właśnie do popkultury, głównie przez jakby walki z Rzymianami, walki z Grekami. I to później też w kulturze się mocno zaznaczyło, zwłaszcza od XIX wieku taki boom nastąpił na powrót do tej tradycji, zwłaszcza na terenie Francji, od czasów Napoleona III, takiego cesarza, który bardzo był mocno zainteresowany historią, on też doprowadził do pierwszych takich poważnych wykopalisk na tych takich sztandarowych stanowiskach związanych z wojną galijską Cezara, czyli między innymi w Alezji. No i stąd to zamiłowanie do tej starej tradycji we Francji, na jej bazie Celtowie weszli do popkultury jako chociażby bohaterowie komiksów. Tak jest. Natomiast Celtami też byli ci bohaterowie, powiedzmy, wyspiarscy, ci, którzy weszli do kultury właśnie języka angielskiego, za pomocą właśnie tych sak różnych irlandzkich, bądź też szkockich i walijskich. I na ich bazie powstały legendy arturiańskie, cykl arturiański, czyli te legendy już średniowieczne, które, jak dowodzą naukowcy od wielu, wielu lat, są w zasadzie jakby taką późniejszą i trochę przekształconą formą dawnych mitów i dawnych opowieści, które funkcjonowały właśnie wśród Celtów zamieszkujących Wyspy Brytyjskie. I król Artur, bądź też Finn, to są jakby, albo Ossian, to są bohaterowie niemalże wprost zaczerpnięci z tej starej celtyckiej tradycji. Tutaj może już bardziej dla koneserów tego, to jest, pragnę wspomnieć, że mitologia celtycka i ta literatura celtycka ma też swojego Herkulesa, jest nim Cuchulain, albo Cuchulain, to imię się bardzo różnorodnie wymaga i jest co do tego, to też nie ma zgody wśród językoznawców. I on był taką właśnie postacią na miarę Herkulesa, znanego z cywilizacji rzymskiej, łacińskiej. Więc tutaj jakby w popkulturze oni są obecni, jakby ta tradycja jest obecna cały czas, ona jakby funkcjonuje głównie dzięki temu renesansowi XIX-wiecznemu. Tak. Ale myślę, że możemy wrócić do archeologii teraz.
Tak jest, już wracamy, jeszcze tylko słówko, jeśli usłyszeliście o Galatach i coś wam się skojarzyło z Biblią, to tak, dokładnie.
Tak, to są...
Pismo.
To jest list do Galatów świętego Pawła, który pisał, powiedzmy, w drugiej połowie pierwszego wieku po Chrystusie. To jest jakby, on pisał to do ludności, która zamieszkiwała centralne obszary dzisiejszej Turcji, na przykład okolice Ankary. A ci Galatowie są rzeczywiście potomkami ludności celtyckiej, która około połowy III wieku przed Chrystusem przedostała się w wyniku takiej dużej akcji kolonizacyjnej związanej z najazdem na Grecję i Macedonię, ale przedostała się na obszar dzisiejszej Turcji i tam do Azji Mniejszej i tam założyła taki organizm polityczny składający się z trzech plemion, Drokmów, Tolistobogiów i Tektosagów. To były trzy takie plemiona. Później one tworzyły tak zwaną tetrarchię i stały się bardzo dużym utrapieniem dla całej ludności basenu Morza Śródziemnego, ponieważ oni byli świetnymi żołnierzami, byli wykorzystywani pierwotnie jako najemnicy właśnie przez greckich monarchów doby helenistycznej. No i później jakby zostali utemperowani przez Rzymian i jakby zostali, stworzyli tą ludność tej prowincji rzymskiej, która powstała, prowincji Galacja. I to byli rzeczywiście potomkowie ludności celtyckiej. Mamy przekaz świętego Hieronima, który żył bodajże w IV albo w V wieku po Chrystusie, już nie pamiętam. On był, to jest święty Hieronim za, bodajże to był IV wiek, zasłynął tłumaczeniem Pisma Świętego pierwszym łacińskim i on znał tą ludność Galacji i był bardzo zdziwiony tym, że podróżując po tym obszarze, jakby skojarzył, że ludność wiejska, nie obszarów miejskich, tylko wiejska, mówi językiem bardzo podobnym do tego, który słyszał w okolicach kolonii, czyli na terenie Nadrenii. Czyli jest to ciekawe, że oni nie zachowali tej tradycyjnej kultury, bo oni byli już całkowicie schelenizowani, natomiast przynajmniej na obszarach wiejskich ten język się zachował. I pewna taka tradycja polityczna, pewne takie obyczaje społeczne jeszcze się zachowały. Natomiast już kultura materialna ich, co dowodzą wykopaliska, w tamtym obszarze już była całkowicie podobna do kultury jakby rodzimych mieszkańców.
No tak, domyślam się, że i u nich byli tacy, co chodzili i krzyczeli obstawiajmy przy swojej prawdziwej wierze przodków.
No tak, byli konserwatyści i postępowcy, tak, także.
Druidzi.
Tak.
Najczęściej tak. Byli konserwatystami, tak?
Tak, no tak, tak. To później oni byli też zarzewiem różnego rodzaju rewolucji i buntów, dlatego oni byli po okresie podboju rzymskiego, oni byli najbardziej eksterminowani przez władzę rzymską. To
konieczności w tradycji i kultury, aby po prostu ukrócić to i zabić pamięć o
tak.
historii.
Dobrze, no to co? Troszeczkę o archeologii teraz, tak? Może.
Tak. Jeśli chcesz
obrazki. Jakieś są jeszcze pytania.
Nie, przejdźmy do obrazków i archeologii.
Ja bym chciał tak, aby. Bo myślę, że to jest istotne i myślę, że dla wielu naszych słuchaczy zamieszkujących Polskę bądź też środkową Europę może być zaskoczeniem, że ta cywilizacja akurat tutaj, na tych terenach jest też obserwowana. Bo jakby to nie jest takiej powszechnej świadomości. Dlatego ja chciałem tutaj przedstawić przynajmniej, jak to wygląda od strony archeologii, gdzie te ślady rzeczywiście możemy spotkać. Tutaj mamy na tej mapie, czy widzimy mapę? Przed nami mamy mapę tak zwanej kultury lateńskiej zasadniczo, albo też i ostatnictwa celtyckiego i towarzyszących mu obszarów zamieszkanych przez Celtów. Czyli tu mamy przede wszystkim Europę Zachodnią, Europę Centralną, ale też i obszary Bałkanów, tą Galację, Kultura Celtoiberów, która znajduje się na Półwyspie Iberyjskim, gdzie jakby jest taka mieszanka kulturowa obejmująca właśnie tą rodzimą kulturę, bardzo mocno rozwiniętą, zaawansowaną, bardzo ciekawą, gdzie jest jakby pewien dodatek tej ludności celtyckiej. No i ta kultura latyńska, która obejmuje tutaj całą tą, powiedzmy, obszar zasadniczy Europy na północ od Alp, to jej nazwa wywodzi się od miejscowości Latem, która znajduje się obecnie nad jeziorem Neuchâtel w Szwajcarii. I tam w połowie XIX wieku odnaleziono takie bardzo dużą ilość przedmiotów związanych z takim, zdeponowanych w jednym miejscu na brzegu jeziora. I archeolodzy interpretują to miejsce jako pozostałości takiego pomostu, na którym dokonywano różnego rodzaju ofiar. Jest to miejsce ofiarne, miejsce sakralne, takie święte. I ówcześni celtycy mieszkańcy tego terenu wrzucali tam olbrzymią ilość przedmiotów, niekiedy bardzo, bardzo wysokiej jakości, bardzo pięknych. Była to broń, były to ozdoby, części stroju, elementy wozów, też były ofiary z ludzi składane tam na tym pomoście. I te pozostałości tej konstrukcji zawaliły się i zostały do XIX wieku przykryte przez namuły, przez warstwy mułu, który tam pokrywał brzeg tego jeziora Neuchâtel. I w połowie XIX wieku prowadzono takie prace związane z melioracją tamtego obszaru Jury Szwajcarskiej. I poziom wody się bardzo mocno obniżył wtedy i dzięki temu udało się natrafić na to miejsce. I od miejsca właśnie Laten nazywa się tą kulturę latyńską. I cały okres w archeologii, który obejmuje mniej więcej 5 ostatnich wieków przed narodzeniem Chrystusa. Dlatego tutaj, jeżeli mówimy o właśnie tych plemionach celtyckich, to możemy posługiwać się też tutaj tym archeologicznym terminem kultura latyńska. To ona obejmuje właśnie tych Celtów ze starożytności na kontynencie.
Tak jest. Pół godziny za nami.
Troszkę inna sytuacja jest.
Musimy do meritum przejść, bo tutaj opowiadamy o bardzo szerokich sprawach, a tak naprawdę nawet już prawie jeszcze nie ruszyliśmy Polski. Jak oni dotarli do tej Polski i czego tutaj szukali?
No to przechodzimy następną mapę. Tutaj mamy obszar już środkowej Europy i mamy obszar tutaj, taką mapę zaznaczyłem z hipotetycznymi i obszarami zajętymi przez poszczególne plemiona. Jak widzicie, to są dwa plemiona Bojów i Anartofraktowie tak zwani, czyli jakby kuzyni plemienia Anartów. Tak się to interpretuje, te szczątkowe źródła pisane i tak można mniej więcej interpretować to. Natomiast jakby tu na terenie Polski mamy cztery takie wydzielające się bardzo mocno enklawy tego osadnictwa celtyckiego. Jedną na Dolnym Śląsku, drugą na Górnym Śląsku, trzecią w zachodniej Małopolsce, a czwartą we wschodniej Małopolsce na obszarze dzisiejszego województwa podkarpackiego, środkowy bieg rzeki San. I tam mamy w tych czterech miejscach mieszkała ludność celtycka. Wydaje się, że najprawdopodobniej w przypadku osadnictwa celtyckiego, tego najstarszego na Śląsku, osadnicy przybyli z obszarów Moraw i środkowego dorzecza Dunaju, czyli tutaj z tego terenu, gdzie najwięcej jest tych punktów, to tymi punktami zaznaczyłem takie osady centralne, bardzo istotne z punktu widzenia właśnie tego najwcześniejszej fazy takiego dużego rozwoju tej kultury, bo to nie są najstarsze stanowiska, ale jakby to jest moment takiego apogeum rozwoju tej cywilizacji i wtedy te takie wielkie osiedla przemysłowo-handlowe powstawały. Natomiast jakby w tym pierwotnej fazie to osadnictwo takie najstarsze koncentruje się tutaj w tym środkowym dorzeczu Dunaju, czyli na pograniczu Moraw, Austrii, Węgier i południowo-zachodniej Słowacji, i stąd przybyli ci Celtowie. Jest też bardzo prawdopodobne, że jakieś grupy celtyckich osadników przybyły z wschod do Polski, zwłaszcza to w przypadku Dolnego Śląska możemy się domyślać, przybyły z obszaru wschodniej części Kotliny Czeskiej, czyli z okolic dzisiejszej, mniej więcej z okolic dzisiejszej miejscowości Hradec Krajowe. I już dawno tak w się spekuluje, że to mogło właśnie w ten sposób wyglądać. Natomiast ta enklawa na zachodniej Małopolsce też została zasiedlona najprawdopodobniej przez Celtów z obszarów Moraw. To dotyczy też obszaru górnośląskiego. Natomiast osadnicy celtyccy, którzy zamieszkiwali tereny dzisiejszego Podkarpacia, mają bardzo dużo cech wspólnych, i kultura materialna ma bardzo dużo cech wspólnych z obszarami wschodniej części Kotliny Karpackiej, czyli terenów dzisiejszej Słowacji, Ukrainy Zakarpackiej, wschodniej Węgier, a także z obszarami znajdującymi się, powiedzmy, po wschodniej tutaj części Karpat, czyli na obszarze Mołdawii, a też nawet i Rumunii. To jakby widać, że tutaj ta enklawa jest troszeczkę odrębna od pozostałych i też ona jest najmniej poznana, więc jeszcze te spekulacje nie są tak archeologicznie, nie są tak dobrze udokumentowane. Tutaj jeszcze jedną mapkę daję, taką, żebyście wszyscy widzieli, na czym polegał ten fenomen osadnictwa. Tutaj tymi kolorami, właśnie tym brunatnym, takim beżowym i szarym, zaznaczyłem najlepsze gleby, najbardziej żyzne gleby na południowej jej części. Jak widzicie wszyscy tutaj, te czerwone kropki to są stanowiska, na których znajdowano zabytki celtyckie, jakby pozostałości głównie osad, ale też i cmentarzyska. I niemalże zdecydowana większość z nich koncentruje się w tych miejscach, gdzie mamy te najlepsze gleby. Czyli powodem ich przybycia było zasiedlenie takich właśnie miejsc, gdzie można było, gdzie były, panowały optymalne warunki do rozwoju rolnictwa i hodowli zwierzęcej, bo to była podstawa ich gospodarki. Natomiast wydaje się, że dużym też impulsem do zasiedlenia tych terenów było to, że Celtowie mieli informacje na temat źródeł słonych, które były eksploatowane w starożytności. Przede wszystkim to dotyczy obszaru dzisiejszej Bochni, okolicy Bochni i Wieliczki, gdzie później powstały te średniowieczne kopalnie soli. Muszę tutaj nadmienić, że w starożytności, na terenie ziem Polski przynajmniej, inaczej było na obszarze Austrii, powiedzmy zachodniej Europy, ale na terenie ziem polskich nie ma potwierdzonych informacji o eksploatacji górniczej soli. To jest dopiero te kopalnie, które słynne, które my znamy, to są one powstały dopiero w XIII wieku. Wiemy natomiast, że ludność już od okresu neolitu eksploatowała po prostu źródła słone, które tam były.
A co z tymi, z tym enklawą na Kujawach? Tutaj widzę w komentarzach.
To jest, tak, to utarło się takie w nauce od lat 70. była taka koncepcja, że tam jest, że są informacje, bo tam były znajdowane dosyć liczne importy ze świata, z cywilizacji celtyckiej. I spekulowano na ten temat. Natomiast tam bardzo mocno w tym czasie, kiedy Celtowie funkcjonowali w południowej części Polski, tam istniało intensywne osadnictwo, ale było to najprawdopodobniej osadnictwo tego germańskiego kręgu kulturowego, związane z tak zwaną kulturą jastorską, a potem z kulturą przeworską. Natomiast nie ma tam potwierdzonych śladów istnienia takiego regularnego osadnictwa. Tam jest bardzo dużo przedmiotów, które pochodzą ze świata celtyckiego. Tam były też w okresie późniejszym produkowane monety celtyckie, ale to nie świadczy o tym, że tam mieszkała w większej liczbie jakaś zorganizowana ludność celtycka. Byli tam podejrzewani prawdopodobnie jacyś pojedynczy przedstawiciele świata celtyckiego, albo jacyś najemnicy, albo jacyś lokalni wodzowie, albo rzemieślnicy, mogli tam nawet funkcjonować, ale to nie jest obszar zwartego osadnictwa celtyckiego. Po prostu, bo w archeologii jest to bardzo łatwo rozpoznać takie miejsca, czy to osadnictwo było długotrwałe, czy nie. Bo te zabytki na obszarach, które były długotrwale zasiedlone, a nie tylko epizodycznie, albo jakby nie były tylko jakimiś rzeczami przywiezionymi z daleka, jakimiś importami, jak my to mówimy, to żeby takie osadnictwo stabilne zlokalizować, to te zabytki muszą być masowe, bo to są po prostu śmieci po ludziach. Więc nie możemy w przypadku Kujaw, nie możemy wcale mówić. Ja wiem, że to się cały czas przewija to w archeologii, bo to szczególnie badacze z ośrodka poznańskiego w latach 70. bardzo chcieli widzieć tam to osadnictwo celtyckie. Ja też bym chciał, żeby ono tam było jeszcze na Kujawach, ale tam nie było osadnictwa celtyckiego takiego sensu stricte, Natomiast były intensywne kontakty ze światem celtyckim. Wymiana handlowa na pewno.
W komentarzach też by chciał. Co tutaj widzę.
To ja bym też chciał wiedzieć, żeby ono było gdzieś na innych terenach tych lescowych z tej mapy, ale niestety tak nie jest.
Co do stanowisk. Samborowice. Kto z oglądających nas, na pewno nie jedna osoba była w Samborowicach, nie jedna kopała. Dawid, co takiego tam ciekawego znalazłeś?
Przez 7 lat, tak? To całkiem sporo. W trakcie wykopalisk odkryliśmy między innymi w tym roku piec celtycki do wypału ceramiki. W poprzednich latach były to między innymi warsztaty chociażby metalurgiczne, czy też warsztat, w którym omawiano bursztyn. Na miejscu, wiadomo, jest cała masa ceramiki, to naprawdę jest jej pełno. Są to naprawdę duże, duże kilogramy. Mieliśmy też całkiem sporo przedmiotów żelaznych, poza częściami stroju, ozdobami, takimi jak chociażby zapinki. Jeżeli dobrze pamiętam, odkryliśmy narzędzie chirurgiczne w jednej z tych...
Tak.
No i tutaj może taka jeszcze uwaga jedna, że tak oprócz tego, co odkrywaliśmy, tutaj jest też taka fajna, może będzie to akurat dobra anegdota, że jednak uczymy się jako badacze zawsze na błędach, ponieważ nie wiem, czy tutaj wszyscy wiedzą, ale pierwsze wykopaliska, pierwszy sezon był nietrafiony. Posługiwaliśmy się wynikami badań geofizycznych. I początek nie rokował zbyt dobrze, ale z kolejnymi latami widać, że nauczyliśmy się, no przede wszystkim Jacek i Przemek nauczyli się dobrze interpretować te wszystkie obiekty, które otrzymywali. Dawaliśmy też informację zwrotną, wiadomo, do osób, które prowadziły te badania i udało nam się tak to rozkulać, że teraz Przemek z Jackiem praktycznie już bez problemu potrafią trafić na konkretny obiekt. Już nawet się nie zastanawiają, rzadko nam się zdarza wpadać w neolityczne jamy, z których nie da się wyjść przez kilka tygodni.
No, to za jeszcze.
Także było tego naprawdę sporo. No, ale może Przemek powiesz, które były twoje ulubione z kolei.
Tak, widać się. Przynajmniej widać się. Uważaj teraz, co robisz.
Witam wszystkich jeszcze raz.
Możesz pomachać teraz.
Tak,
póki Przemek nie będzie nic udostępniał ekranu, to ci będzie widać.
Dobrze, to ja powiem tak, że znaczy co jest takie niesamowite w tym mikroregionie, bo to nie jest tylko jedno stanowisko, co jest mikroregion. Jest to takie typowe wiejskie osadnictwo z tamtego okresu i ono jest tam dosyć nieźle zachowane, jak na takie stare relikty. To znaczy nie ma zbyt dużo, akurat w tych miejscach, które my badaliśmy, obiektów młodszych chronologicznie, które bardzo często niszczą to osadnictwo. Zwłaszcza to dotyczy osadnictwa z okresu rzymskiego, zwłaszcza z okresu późnorzymskiego, czyli mniej więcej to jest drugi, trzeci, czwarty wiek po Chrystusie. W tym czasie funkcjonowała na tych terenach południowej Polski kultura przeworska związana z Germanami, z Wandalami tak naprawdę, znanymi ze źródeł historycznych później. I dlatego okresu to osadnictwo było bardzo intensywne i ono niszczyło zazwyczaj te osady celtyckie. To jest na przykład utrapienie bardzo duże na terenie zachodniej Małopolski, gdzie ta cywilizacja jest bardzo rozwinięta i w zasadzie ona przykrywa w dużej mierze to osadnictwo celtyckie. Przez to archeologom bardzo trudno natrafić na jakieś konstrukcji z tego okresu. No i tutaj w przypadku Samborowic tak nie ma. To osadnictwo rzymskie nie jest aż tak bardzo intensywne. Ono jest, funkcjonuje tam, są stanowiska, znajdowaliśmy zabytki z okresu rzymskiego i takie typowo osadnicze. Natomiast jakby te obiekty są naprawdę nieźle zachowane. I to jest moim zdaniem klucz do sukcesu. Co więcej, rzeczywiście dzięki zastosowaniu metod archeologii nieinwazyjnej możemy jakby zaplanować to, robić to tak planowo. To nie są badania ratownicze. To są badania jakby stricte naukowe. My mamy jakby cele jakby poznawcze, my je realizujemy w pewnym takim komforcie, co jest bardzo rzadko we współczesnej archeologii. Miejsce na coś takiego to jest jakby tylko i wynika jakby z możliwości takich, że my jakby jesteśmy tutaj skoncentrowani na akurat mamy taką możliwość, że możemy pracować całkowicie naukowo, jakby to z tego wynika. Natomiast jakby to fenomen też tego stanowiska wynika też z tego, że są to obszary mało zurbanizowane. To są stricte rolnicze, te stanowiska są na polach, one są niszczone w wyniku upraw rolnych, ale jakby nie zostały w dużej mierze przykryte na przykład infrastrukturą dużego miasta, tak jest na terenie na przykład Wrocławia czy Krakowa.
Dawid, pytanie bezpośrednio do ciebie. Co oznacza wpadnięcie w neolityczną jamę? Wytłumacz.
Przypuszczam.
Tajniki.
Przypuszczam, że Przemek nie ma tutaj zdjęcia jednej z jam z chyba 2014-2015 roku. Pamiętam, że wtedy dosyć trudno było nam w tym bardzo twardym lesie znaleźć zarysy obiektu i kopaliśmy. Kopaliśmy, wydawało nam się cały czas, że no dokopaliśmy się już do dna, ale jednak nie, ponieważ gdzieś tak chyba po 2 metrach, Przemek, prawda, postanowiliśmy... Tak. Postanowiliśmy już stwierdzić, że nie ma nic więcej, więc były to chyba 2 na 2 metry mniej więcej i wielkie jamy. No zwykle zdarzają się mniejsze, bo mogą być też takie głębokości chociażby metra, no ale są też takie ogromne jak chociażby ta. No i problemem jest ich kształt, ponieważ no, są tak skonstruowane, mają ten kształt trapezowaty charakterystyczny, że często trudno jest się wręcz tam odnaleźć. No i też zabytków nie ma zwykle zbyt wiele. Ale jeżeli już się trafiają, to są naprawdę ciekawe. O dziwo w tej wielkiej jamie, o której wspomniałem wcześniej, znaleźliśmy na samym dnie, pamiętam, był to jakiś taki większy krzemień, nie pamiętam, czy był to wiór, czy coś innego, ale zawsze coś jest. I naprawdę jesteśmy pełni podziwu, że kiedyś kopano to na przykład drewnianymi łopatami, bo teraz zalewając to wodą i uderzając to stalowymi kilofami, naprawdę ten les jest... No,
polecamy szpadle firmy Celfast. Przypominamy tylko, że trwa konkurs na archeologii żywej, gdzie możecie wygrać taki sprzęt, taki mały shameless plugin. Zabytki. Co jeszcze było pytanie, nie wiem, tego chyba nie wytłumaczyliście, Przemku. Dlaczego piec Samborowic jest tak niezwykły?
Piec Samborowic jest dosyć niezwykły, to jest jakby chyba bodajże ósma tego typu konstrukcja, tego typu urządzenie celtyckie z ziem polskich. Jest to niewiele, bo na przykład dla okresu rzymskiego jest myślę, że 4 albo 5-krotnie więcej tego typu obiektów z ziem polskich znanych. Natomiast on jest o tyle wyjątkowy, że jest bardzo dobrze zachowany, tak jak te pozostałe obiekty. To znaczy większość z tych pieców, które były znane wcześniej celtyckich, one były zachowane albo bardzo kiepsko, bardzo mocno były zniszczone. Nie zachowały się jamy przypiecowe, albo jakby ten stopień jakby zniszczenia od góry, to znaczy komorę, w której wypalono te naczynia, była już jakby naruszona przez orkę. Natomiast tutaj on zachował się aż do poziomu rusztu, nawet powyżej poziomu rusztu. Ten ruszt też był niemalże w całości tam, tylko jakaś podejrzewam, że wada taka związana z konstrukcją tego pieca spowodowała to, że też on przestał być używany i to było widoczne. Natomiast jakby... I to, co jest wyjątkowe tutaj w skali ziem polskich, to jest to, że jest to pierwszy taki przypadek, że tam jest naprawdę dużo tych naczyń w środku. I w komorze tego pieca, i w jamie przypiecowej, gdzie znaleźliśmy bardzo dużo, no kilkaset co najmniej fragmentów, to niestety pandemia tutaj trochę nam pokrzyżowała szyki i to opracowanie właśnie ceramiki jest na takim etapie wstępnym dopiero. Jacek właśnie w muzeum próbuje jakoś walczyć z tym, natomiast jakby wiadomo, że to jest jakby ograniczona teraz możliwość, bo ze względu na pracę hybrydową, natomiast jakby z tego, co tam przypominam sobie i co chciałbym, jak już próbowaliśmy szacować, to jest na pewno ponad kilkaset fragmentów tych naczyń. Dużo naczyń zachowało się w dużej części, to znaczy uda się zrekonstruować ich cały profil, większość tego kształtu się uda zrekonstruować. Jest to bardzo różnorodna ceramika, ale co ciekawe, jest to niemalże wyłącznie ceramika warsztatowa, czyli wykonana na kole. Muszę tutaj nadmienić, że w powszechnej świadomości archeolodzy zawsze łączą kulturę latyńską właśnie z ceramiką wyłącznie warsztatową. Tak nie było, dlatego że w okresie latyńskim też używano nagminnie ceramiki ręcznie lepionej. Ona jest mniej znana. Tak. Ja jeszcze mogę pokazać właśnie takie przykłady tego typu ceramiki. Może o tutaj kilka, tak jak zachowują się obiekty właśnie w Samborowicach, te przedmioty, zaraz pokażemy. O właśnie, to jest tego typu ceramika, która jest wydobywana właśnie z tych obiektów, potłuczone fragmenty naczyń. One są właśnie bardzo różnorodne. Jest dużo też naczyń z wymieszką grafitu w masie ceramicznej, bardzo charakterystycznych dla Celtów. Ten grafit powodował, że ta ceramika była odporna na działanie temperatury, dlatego Celtowie najprawdopodobniej gotowali w tych naczyniach. O, to są obiekty, to jeszcze inne wykopaliska, a to jest właśnie ceramika wykonana na kole, te dwa duże naczynia, one były wykonane na kole, zrekonstruowane, taki puchar, taka misa, a to jest ręcznie lepiona ceramika, która też jest bardzo charakterystyczna dla tej kultury celtyckiej. Jak widzicie, tak wyglądają te fragmenty, fragmentarycznie zachowane naczynia, które są wydobywane z tych obiektów osadniczych. Inaczej jest w przypadku grobów, tam zachowują się całe formy. I tutaj jest też, są fragmenty bransolet szklanych, bardzo takich spektakularnych, które są też często znajdowane na osadach. To są bardzo dobre datowniki. No i tak wyglądają naczynia po rekonstrukcji, takie elementy różne ozdób, części stroju. Tak wyglądają całkowicie zrekonstruowane, jakby już bransolety szklane. No tu jeszcze to inne ozdoby, części stroju. A tutaj mamy już, to jest naczynie wyciągnięte z grobu, to jest z obszaru Dolnego Śląska i to, no, zachowane niemalże w całości, to jest wykonane na kole bardzo wysokiej jakości. Natomiast tutaj mamy takie typowe ręczne lepione garnki, one są charakterystyczne, to są naczynia z okresu wczesnolatyńskiego i tam w przeciwieństwie do okresu środkowolatyńskiego, a ten piec Samborowic jest jakby środkowolatyński, związany zresztą w ogóle z najpóźniejszą fazą tego osadnictwa na Górnym Śląsku. Tam dominuje ceramika warsztatowa, czyli wykonana na kole. A wcześniej, w okresie wczesnolatyńskim, i tak samo było też na przypadku badań w Samborowicach, tych naczyń wykonanych na kole było niewiele. Było stosunkowo niewiele. Także widać, że w pewnym momencie ta cywilizacja się rozwinęła, to jak ona funkcjonowała też na terenie ziem polskich. I to było na początku tego okresu środkowolatyńskiego, czyli tego tak jakby tak tutaj około połowy III wieku przed Chrystusem. Nastąpił taki wielki boom i wtedy właśnie pojawiła się ta produkcja tych bardzo skomplikowanych niektórych przedmiotów wykonanych z brązu, czy też bardzo dobrej jakości broni z żelaza, szerokiego asortymentu narzędzi. Wtedy pojawiły się też te bransolety szklane, takie, które tu wcześniej pokazywałem. No i wtedy też pojawiło się mennictwo celtyckie, które jest znane dla tego okresu. Z takich osad jak Samborowice jest zazwyczaj tych monet nie ma, albo zachowują się jakieś pojedyncze fragmenty. Natomiast pojedyncze egzemplarze, przepraszam. Natomiast mennictwo celtyckie głównie jest spotykane na osadach centralnych, tak jak ta słynna osada w Nowej Cerekwi, która znajduje się kilkanaście kilometrów od Samborowic i tam funkcjonowały w okresie właśnie u schyłku okresu wczesnolatyńskim, w okresie środkowolatyńskim, czyli mniej więcej to jest w III wieku przed Chrystusem, funkcjonowała taka osada bardzo duża, najprawdopodobniej podobna do tych osad, które znamy z obszaru Moraw i Górnej Austrii, między innymi dwa takie słynne stanowiska, już słynne na całą Europę, zostały znalezione, jedno w Morawach, w miejscowości Nemczice nad Haną, a drugie w Dolnej Austrii, w miejscowości Roseldorf. Na wzgórzu Zandberg tam zostało znalezione takie olbrzymie osiedle, które funkcjonowało mniej więcej w tym samym czasie i to była sieć takich dużych osad przemysłowo-handlowych i tam jest to mennictwo lokowane. Natomiast te osady, te wiejskie osiedla w Samborowicach stanowiły jakby takie zaplecze gospodarcze dla tego obszaru. To znaczy tam mieszkali ci chłopi celtyccy, którzy uprawiali ziemię, którzy hodowali różnego rodzaju zwierzęta i utrzymywali się z jakiegoś takiego przygodnego rzemiosła, natomiast jakby w tych dużych centralnych osadach było nagromadzenie tego typu rzemieślników, twórców, tam znajdowały się najprawdopodobniej świątynie, takie miejsca sakralne, tam było też siedziby jakiejś miejscowej arystokracji i tam produkowano te monety i tam też w tych miejscach utrzymywano bardzo bardzo silnie rozwinięte kontakty handlowe z obszarami bardzo odległymi od terenu współczesnej Polski, czy też współczesnych Moraw, czy Austrii. Na tych osadach znajduje się dużą liczbę importów z terenów świata śródziemnomorskiego. W przypadku Nowej Cerekwi były to przede wszystkim monety, bo one chyba są takimi przedmiotami, które łatwo łatwo zabrać duże ilości na długą podróż i łatwo się je transportuje. No, natomiast były różne też inne przedmioty z obszaru świata śródziemnomorskiego znajdowane na tych stanowiskach.
Monet, bo tutaj kolega zwiadowca historii, którego serdecznie pozdrawiamy, już wspominał o monetach w komentarzach. Znaleźliście jakieś takie niesamowite egzemplarze? Jaki jest najciekawszy, który znaleźliście?
Znaczy, najciekawszy egzemplarz to właśnie, który ja znalazłem, to nie jest właśnie z Samborowic, tylko z obszaru Dolnego Śląska. Niestety nie mogę tu pokazać go, bo jeszcze nie jest zadokumentowany, to jest nowe znalezisko. Ciekawszy jest fragment takiej tetradrachmy z obszaru wschodnio-celtyckiego. Natomiast na tych osadach znajdowane są przede wszystkim monety bońskie, czyli wybijane na tych terenach środkowej Europy i są to właśnie te złote statery tak zwane, frakcji staterów, bo tutaj jakby system menniczy, który stosowali ci bojowie, bardzo przypominał mennictwo Macedonii. I są to też jakby monety srebrne, nazywane tak jak monety greckie, przez taką analogię obolami. Chociaż my nie wiemy właśnie, jak Celtowie nazywali te nominały. To jest jakby tylko jakby termin ukuty przez numizmatyków, przez archeologów, którzy w ten sposób jakby sobie te monety oznaczają. Natomiast jakby jest ewidentne to, że te monety bardzo przypominają pod względem metrycznym ten system monetarny stosowany w Macedonii. I tak się stało, że ci Celtowie, którzy mieszkali na terenach właśnie środkowej Europy, na terenie Austrii, Moraw, Czech, ale też i południowej Polski, sobie przyswoił właśnie ten system macedoński. Trochę inaczej to funkcjonowało na Bałkanach, a zupełnie inaczej jeszcze funkcjonowało na terenie Europy Zachodniej.
Mój szef jeszcze, redaktor naczelny Archeologii Żywej, Paweł Konczewski.
Pozdrawiamy.
Dopytuje się, czy w Samborowicach nastąpiła awaria piecu w trakcie wypału naczyń i dlatego tak dużo ich pozostało w jego resztkach. Chyba nie, bo on był w całkiem niezłym stanie zachowany, tak? Jak mówiliście, jak
nie, nie. Wydaje nam się, że to jest ciekawa sprawa też, że te naczynia, które tam są w tym piecu, są chyba w zasadzie najmłodszymi chronologicznie zabytkami z tej osady. Wydaje mi się, że po prostu on został, tam były śmieci, bo tam część tych naczyń ma cechy odpadów technologicznych. To znaczy widać jakieś błędy technologiczne. I tak zazwyczaj jest w tych piecach, że one są wypełnione takimi odpadami, które tam zalegały. Ja może pokażę, bo tutaj nie wziąłem, właśnie zapomniałem o tym piecu, ale ja spróbuję pokazać jeszcze, jak to wyglądało. Jak to wyglądało w przypadku tego pieca, bo to może jest ciekawe znalezisko, ale to weźmiemy tylko.
Ty poszukuj, ja też zrobię co mam zrobić. Dawid, ty kopałeś ten piec? Kto kopał? Pochwal się.
Ja pieca nie kopałem, byłem obok w noityczej jamie.
O, a ty masz dosyć... swoją specjalizację zasadniczo.
Bardzo prosiłem, żeby tam nie być, ale jednak byłem. Z kolegą Adamem Pyzikiem, który jeżeli nas ogląda, to pozdrawiam go bardzo serdecznie. On też wykopał większość tej jamy, ale to jest też ciekawa historia, ponieważ wspominałem już wcześniej o tym, że ten pierwszy sezon był nietrafiony. I właśnie w tym pierwszym sezonie natrafiliśmy na jamę neolityczną, która wypełniona była gliną, polepą. Nie daliśmy rady tego dokopać, ale no zawsze Jacek z Przemkiem powtarzali, że kiedyś tam wrócimy i to zdobędziemy. No i zdobyliśmy w tym roku. Także niestety o piecu niewiele powiem, ponieważ byłem tam tylko przez moment, ale jeżeli chodzi o Noli, to chętnie.
Byliście i gratulujemy, bo to nie tylko
dzięki
u nas
wielkie.
Nie tylko my pisaliśmy, ale widzę, że czy audycje radiowe i tak dalej, gratulujemy. Ale tak dalej.
No, widzicie już zdjęcia?
Tak,
jest tam zdjęcie.
Tutaj zdjęcie to wykonane przez Jacka, to jest z góry, co jest bardzo dobrym fotografem. W naszej ekipie on głównie robi zdjęcia, bo jest najlepszy z całej ekipy, jeśli chodzi o to, ma do tego dar. To jest zdjęcie z drona, tutaj jest jakby obszarem, ten wykop, który tutaj znajduje się, to jest jakby kierunek południowy, bardziej na południe. To jest tutaj obszar pomiędzy taką zagrodą, którą wcześniej kopaliśmy, też kultury lateńskiej. Tam były takie obiekty słupowe, natomiast tutaj jest pozostałość tego pieca już wyeksplorowana. I tego tutaj dziewczęta prezentują fragmenty naczyń z tego pieca. W trakcie dokumentacji on tak wyglądał już po wyeksplorowaniu. Tutaj jeszcze przecinał ten piec jamę neolityczną. Tak się akurat wydarzyło. Tutaj Jacek akurat w trakcie robienia fotografii. Na poziomie wyróżnienia on wyglądał tak, to znaczy był tutaj częściowo zniszczony przez pług, ale na szczęście tylko tak po wierzchu ten pług tutaj sięgnął. Myślę, że za kilka lat by takiego intensywnego orania w tym miejscu spowodowałoby, że już nie byłby tak dobrze zachowany ten obiekt. No i tutaj jest jama, tutaj jest zachowany właśnie na poziomie rusztu. Tutaj się tylko ta część zawaliła. Myślę, że to była jakaś tam wada taka wynikająca, być może to z upływu czasu tego, ale on ewidentnie był używany do samego końca funkcjonowania tej miejscowej osady. Tak nam się wydaje. No i tak po wyeksplorowaniu, jak widzicie, tutaj są takie, ta jama przypiecowa, dwa takie niewielkie jamy z nawiera. Prawdopodobnie to są pozostałości po dołkach posupowych, ale nie są one takie typowe jak te dołki, to znaczy są tutaj troszeczkę za płytkie i za szerokie, ale być może to były, może jakoś one uległy jakiemuś zniszczeniu później. I są dwie takie jamy tutaj, w których najprawdopodobniej zalegały przede wszystkim, te jamy zostały wydłubane po to, żeby wrzucać tam to, co te odpady właśnie, to co jakby przeszkadzało, te śmieci, które przy wypale powstawały, więc tutaj one też intensywnie zalegały. No i tutaj mamy już to po eksploracji, tutaj jak widzicie spryskujemy ten plan wykopu, żeby tutaj lepiej widać było te szczegóły. I tutaj już jest wyeksplorowana jama neolityczna, która była tutaj przecięta przez ten obiekt. No i mamy tutaj już rust zdjęty i jest tylko, są dwie komory. Jest to bardzo taka klasyczna konstrukcja, jeśli chodzi o kulturę lateńską. O, tak to się prezentuje. Jeszcze przed wyeksplorowaniem tutaj jakby tych wlotów do poszczególnych komór.
No, super odkrycie. Niestety wybiła prawie już 20. Na pewno o najważniejszych rzeczach chyba się nam udało przynajmniej wspomnieć. O waszym projekcie mówiliśmy, o Samborowicach mówiliśmy. Jacka na pewno i Przemka zaprosimy je. Spróbujemy ich zgrać razem, tak żeby mogli jeszcze pouzupełniać
Znaczy możemy
tej ceramiki, która jest właśnie opracowana.
Tak, możemy się, bo tutaj, przepraszam, że się wtrącam, ale możemy rzeczywiście jakby tak jakby już taki, o takich szczegółach, jak ktoś chce, jak wygląda, możemy na przykład powiedzieć, jak możemy zdradzić archeologię od kuchni, jak my działamy, jak wybieramy takie miejsca, które są jakby, które rokują takie znaleziska, jakich technik tych nieinwazyjnych używamy. Myślę, że to jest jakby dosyć duża rewolucja, jeśli chodzi o archeologię XXI wieku i myślę, że to może być bardzo ciekawe też dla miłośników, dla fascynatów.
I tutaj musimy też dodać, chciałem dodać tylko, że w wykopaliskach od samego początku biorą udział głównie ochotnicy, też wiele osób wraca rokrocznie, więc jeżeli ktoś jest tak naprawdę ciekaw, jak to wygląda wszystko od kuchni, no to może zgłosić się tutaj do prowadzących i wziąć udział w wykopaliskach, zobaczyć to na własne oczy, to o czym mówimy. No i myślę, że przeżyć ciekawą przygodę, bo to naprawdę, naprawdę świetne miejsce i też świetna atmosfera.
Ja nie wiem, kopanie w lesach to nie moja sprawa. No nie.
Twarde. Znaczy akurat... Ja tutaj jeszcze mówię, że to nie tylko Samborowice, to są też jeszcze inne wykopaliska, jeszcze mamy odkrycia bardzo ciekawe z obszaru Dolnego Śląska. W ramach tego projektu będę wracał też do Małopolski, do zachodniej Małopolski, czyli do obszarów dzisiejszego województwa małopolskiego i świętokrzyskiego. Tam też będziemy prowadzili jakieś badania, może nie tak że powiem, nie tak intensywne jak na Górnym Śląsku, ale na pewno. Na pewno też jest ciekawe stanowisko w Warkoczu, które nam się udało w zeszłym roku, udało się rozpocząć badania wykopańskie, albo wcześniej tylko prowadziliśmy tam badania powierzchniowe i tam odkryliśmy relikty warsztatu hutniczego, to też bardzo ciekawa sprawa. Bardzo rzadkie znalezisko, tylko teraz właśnie czekamy na potwierdzenie już ostateczne tego znaleziska za pomocą datowanych radiowęglowych albo dendrochronologii. To też, jak się okaże, że rzeczywiście to jest jeszcze za pomocą tych dwóch metod datowanie tego miejsca potwierdzone, datowanie tych znalezisk, to będzie naprawdę, to myślę, że będzie o wiele ważniejsze znalezisko niż te wszystkie inne pozostałe, bo to jest bardzo rzadka sprawa. Bardzo rzadka sprawa i tutaj fachowcy mówią, że to jest ewenement akurat, jeśli chodzi o te obszary.
O tych wszystkich odkryciach możecie też przeczytać na stronie Archeologii Żywej. No i Przemek jest zasadniczo naszym naczelnym redakcyjnym wodzem Celtów, więc praktycznie...
No nie tylko Celtów, no wyzwoda epoki żelaza, powiedzmy.
Ale praktycznie w 103 numerze możecie jakiś jego tekst znaleźć i z tego, co mi wiadomo, to będą kolejne, na szczęście. Panowie, macie 5 minut dla siebie. Nie wiem, możecie pozdrowić rodzinę, powiedzieć, jakie macie plany na przyszłość. Jeśli macie jakieś wystąpienia, niewystąpienia, to jak najbardziej czas dla was. Od Przemka zacznijmy.
To może od Dawida, bo ja to się za bardzo rozgadał i mu zabiłem ten czas.
Dobra, to Dawid, nie ma
sprawy. Ja przede wszystkim chciałbym pozdrowić swoją małżonkę Estynę, która nie ogląda teraz z nami, tej transmisji, ponieważ gra w Assassin's Creed Valhalla, więc też trochę w tych klimatach siedzi. Również swoją rodzinę i przyjaciół, którzy nas dzisiaj oglądają. No i tak jak mówiłem, zapraszam wszystkich na naszą stronę Celtyska Polska. Też jest grupa na Facebooku Projekt Celt, gdzie możecie zobaczyć całą masę zdjęć z projektu, różnego rodzaju filmów, innych materiałów, a także śledzić ogólnie to, co się dzieje w projekcie. A jeżeli chodzi o jakieś takie moje prywatne rzeczy, to rozmawialiśmy co nieco z Radkiem o traseologii i być może w niedalekiej przyszłości będziemy mieli okazję tutaj porozmawiać też o moim temacie. Dzięki wielkie i przekazuję pałeczkę Przemkowi.
Ja też pozdrawiam wszystkie. Ja chciałem pozdrowić, bo to rodzina moja to akurat pewnie w sąsiednim pokoju to ogląda i próbuje przeszkadzać. Natomiast ja chciałem pozdrowić wszystkich uczestników naszych badań, nie tylko tych w Samborowicach, ale tych ludzi, którzy z nami czasem jako po prostu wolontariusze takie z ciekawości przyjeżdżali i chcieli to na tej przygody zakosztować. To chciałem wszystkich te osoby serdecznie pozdrowić. A co do planów, no to jak już na samym początku powiedziałem, no teraz nasze działania zespołu, który ja kieruję, bo to jest tak, że projekty naukowe wymagają powołania takiego zespołu, bo to nie jest tylko teatr jednego aktora, tylko pracujemy zespołowo. Ja właśnie jestem w trakcie rozpoczynania takiego projektu, który będzie się zajmował opracowaniem wszystkich źródeł związanych z tematem właśnie handlu, kontaktów takich międzyregionalnych, ale też i rzemiosła w okresie lateńskim. No i tutaj opracowujemy nie tylko zabytki związane z kulturą celtycką, ale też właśnie z ich sąsiadami, jak chociażby z tą ludnością germańską, która tutaj ekspandowała od północy. I teraz na przykład opracowujemy bardzo ciekawe stanowisko tutaj z kolegą Adamem Pyzikiem i z koleżanką, z panią doktor Joanną Ewą Markiewicz tutaj, która jest też częścią naszego projektu, która też bywała w Samborowicach. Tutaj opracowujemy bardzo ciekawe znaleziska, bardzo słynne i w ogóle takie jedne ze sztandarowych odkryć archeologii polskiej, znaczy w zasadzie niemieckiej, ale później jakby zaanektowane przez archeologię polską, czyli znaleziska z Wrocławia Partynic, bo byłem głęboko zaskoczony, jak odkryłem niedawno, że te zabytki nie zostały opracowane w zasadzie. I udało się, bo one zachowały się. Niestety jest tak, że duża część tych zabytków zginęła, w ogóle ze zbiorów wrocławskich została zniszczona w czasie wojny, natomiast te szczęśliwie się zachowały. No i opracowujemy teraz stare niemieckie odkrycia z 1906 i z 1936 roku. I związane z nim skład, takie depozyty bursztynu. Bardzo ciekawy temat. Myślę, że z tego będzie bardzo ciekawa praca, bardzo ciekawy artykuł i udało nam się dużo zmienić, jeśli chodzi o ustalenia związane z tym odkryciem, więc jak ktoś jest bardziej zainteresowany, to niech śledzi prasę naukową i popularnonaukową. Może też coś, może planujemy też coś zamieścić, jakiś artykuł popularnoukowy w archeologii żywej. Jest bardzo w ogóle ciekawa historia tego odkrycia, taka akurat się nadaje, bo to pokazuje bardzo dobrze mentalność ludzi tamtego czasu, która się niewiele różniła od mentalności współczesnej. I to właśnie były też takie stereotypy, że to niby tam w państwie pruskim...
Nie mów, zostaw na następne spotkanie.
Aha, dobra, no to się ludzie zaskoczą tym znaleziskiem, tak.
To jeszcze dobra. Parę słów ode mnie. Dziękuję wszystkim za uczestnictwo, dziękuję Dawidowi, że się zgodził po prostu w ostatniej chwili. Dziękuję Przemkowi, bardzo przyjemnie się was słuchało. No, ile mogłem od siebie dodać na temat Celtów, to dodałem. To rzucę tylko, że Marcin Tomczak, amatorzy też jak najbardziej mogą dołączyć do tych wykopalisk. Na pewno każda para rąk po prostu do łopaty się przyda.
Tak, tylko musimy zawsze, jakby zawsze mamy ten problem z czasem, to znaczy, że badania czasem są organizowane w takim momencie no, niezbyt dogodnym dla wielu ludzi i to jest jakby główny problem, bo mamy jednak, jesteśmy uzależnieni mocno od rolników w zasadzie, tak, to decyduje, to co się dzieje na polach, to jakby warunkuje całkowicie nasz kalendarz badań, więc to trzeba wziąć pod uwagę.
Płody ziemi są ważniejsze niż archeologia.
Tak jest.
Czytajcie archeologię żywą. Mam nadzieję, że widzimy się w innym składzie za tydzień. Będzie znów o ciekawych odkryciach. Mam nadzieję, że będzie i mój kolega Andrzej Daczkowski z naczelny redaktor naczelny odkrywcy. Będzie kolega Paweł z profilu Śladami Średniowiecza. Więc jeszcze raz dziękuję gościom, dziękuję widzom i do zobaczenia za tydzień.